Będziemy z Państwem aż do godziny 20. Obiecujemy sporo dźwiękowych atrakcji w naszej audycji. Pierwszej części spotkania z muzyką i sportem na antenie Radia Poznań. Oczywiście dużo o publicystyki. Między innymi zaprosimy Państwa na obszerny wywiad Wojtka Bernarda z piłkarzem polskiej reprezentacji, a jednocześnie modowym przedstawicielem tego świata właśnie Grzegorzem Krychowiakiem. Będzie także rozmowa o polskiej siatkówce z wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Zajrzymy także na bal żużlowca jubileuszowy 30 do Leszna, by poznać najlepszych żużlowców minionego 2019 roku. Powiemy o tym, że dla odmiany inne, gorsze nastroje panują w pilskim Speedwayu. Będzie także o tym, że zapowiadają się bardzo interesujące mistrzostwa świata w sumo w naszym regionie, a dokładnie w Krotoszynie. Będzie także o dzielnym człowieku, lekkoatlecie, mastersie ze Swarzędza. A po godzinie 18, jak zwykle, przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych. Porozmawiamy o siatkówce, o koszykówce, o piłce ręcznej, o halowym hokeju. A po 19:00 jak zwykle dużo o piłce nożnej. Zajrzymy na poznański Plac Wolności, gdzie dzisiaj odbyła się prezentacja drużyny Lecha przed nowym sezonem pod hasłem Pierwszy Gwizdek. Będziemy na tej imprezie właśnie. Porozmawiamy także z poznańskimi dziennikarzami, czego spodziewają się po kolejorzu w tej wiosennej części rozgrywek o Puchar Polski i w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Zajrzymy również do hali w Suchym Lesie, gdzie odbył się ogólnopolski 19. już piłkarski turniej amatorów, turniej firm. Będziemy także w Rokietnicy na gali sportu we walki, pięściarstwa i K1. No i oczywiście zawędrujemy także po raz kolejny do Leszna, tym razem na szermierczy floretowy Puchar Świata Juniorów. Będą także błyskawiczne konkursy. To wszystko do 20:00 będziemy Państwu proponować. W kalendarzu mamy niedzielę, drugi dzień lutego. Najważniejsze sportowe informacje dnia w skrócie.
I zaczynamy od sportów zimowych. Dawid Kubacki zajął 6. pozycję w zawodach Pucharu Świata, które odbyły się w japońskim Sapporo w nocy z soboty na niedzielę. Zwyciężył Austriak Stefan Kraft, drugi był Niemiec Stefan Laje, a trzeci Japończyk Ryoyu Kobayashi. W pierwszej dziesiątce był jeszcze Kamil Stoch, który uplasował się na 9. pozycji. Punkty zdobył też 21. Piotr Żyła. W klasyfikacji generalnej prowadzi Kraft, który ma 63 punkty przewagi nad Niemcem Karlem Geigerem, a trzeci Dawid Kubacki traci do lidera 139 punktów. Francuz Alexis Pinturo wygrał slalom gigant alpejskiego Pucharu Świata w niemieckim Garmisch-Partenkirchen. W klasyfikacji generalnej prowadzi Norwek Henrik Kristoffersen. Panie rywalizowały w supergigancie w rosyjskim ośrodku narciarskim Rosa Hutor. Najlepsza była Włoszka Federica Brignone, a w generalce prowadzi Amerykanka Michaela Schifrin. Polska sztafeta w składzie Klaudia Domoracka, Mateusz Sochowicz, Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski zajęła 6. miejsce w zawodach saneczkarskiego Pucharu Świata w niemieckim Oberhofie. Wyciężyli Niemcy przed Amerykanami i Łotyszami. Serb Novak Djokovic wygrał tenisowy wielkoszlemowy Australian Open. W finale pokonał Austriaka Dominika Thiema 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 i 6-4. To 8. tytuł serbskiego tenisisty w Melbourne i 17. wielkoszlemowy triumf w karierze. Rywalizację deblową wygrali Reggie Fram i Joe Salisbury. Amerykanin i Brytyjczyk pokonali Australijczyków Luka Seivilla i Maxa Pursela 6-4 i 6-2.
Na zegarze 10 minut po godzinie 17 na antenie Polskiego Radia Poznań. Audycja w sportowym rytmie do 20. Wystartowaliśmy już z informacjami agencyjnymi. No to teraz startujemy muzycznie. I try to run. I grow weary. I try to walk. And I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down. And I'm afraid. I'm afraid. But you lift me high. I tried to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day. 12 minut po godzinie 17. Piłkarskie Mistrzostwa Europy Euro 2020 dla polskiej reprezentacji rozpoczną się od 12 czerwca do 12 lipca. Finał. Zobaczymy, jak będą radzić sobie biało-czerwoni pod wodzą trenera Jerzego Brzęczka. Ale w czwartek do Poznania zawitał pomocnik piłkarskiej reprezentacji polskiej Grzegorz Krychowiak. Zawodnik obecnie występujący w Lokomotywie Moskwa promował otwarcie swojego sklepu z modą męską, z czego jest przecież bardzo znany. A nasz reporter Wojciech Bernard wykorzystał pobyt Grzegorza Krychowiaka na rozmowę i o modzie, i o futbolu.
Gościem specjalnym audycji w Sportowym Rytmie na antenie Radia Poznań jest pomocnik piłkarskiej reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak. Panie Grzegorzu, witamy w Poznaniu.
Witam serdecznie, miło mi.
I przede wszystkim od razu w imieniu naszej redakcji i myślę także pośrednio słuchaczy Radia Poznań chcielibyśmy panu złożyć życzenia z okazji obchodzonych w tym tygodniu 30 urodzin. To jest w życiu człowieka, w życiu mężczyzny myślę taka ważna data, bo z jednej strony można na to wszystko, co się wydarzyło do tej pory spojrzeć z pewnym dystansem, a z drugiej tak naprawdę jeszcze jest sporo do zrobienia chyba. Jak pan to odbiera, tę ważną datę dla mężczyzny?
Bardzo spokojnie. W paszporcie jest 30 lat, ale zupełnie tego nie odczułam. Czuję się młodo. Jest przyjemność przede wszystkim jeszcze grania w piłkę nożną. Uważam, że to jest podstawa, żeby grać jak najdłużej. I jakoś w ogóle zupełnie tego nie odczułam.
Tak, w kontekście tego grania nie da się jednak ukryć, że 30 lat to jest taki moment, kiedy już trochę bliżej jest końca tej wyczynowej, takiej profesjonalnej kariery, a dalej od początku.
Tak, zgadza się. Widzę, próbuje pan wszystko, żeby mnie zdołować. Widzę z tego powodu, że mam 30 lat. Ale nie. Ja bardzo, bardzo spokojnie do tego podchodzę. Wydaje mi się, że w pewnym momencie, kiedy zakończę grać w piłkę, to nie będę tego żałował, tylko będę się cieszył z tego, co zrealizowałem, co osiągnąłem i będę patrzył na nowe cele.
Do tej pory, tak mi się przynajmniej wydaje, nie był pan zbyt częstym gościem tu w Poznaniu, w stolicy Wielkopolskiej. Może z kadrą, na meczach towarzyskich. Natomiast w ostatnim okresie to się na pewno zmieniło i zmieni się. Co takiego się wydarzyło, że pan zawitał do Poznania?
Otwarcie mojego drugiego butiku Balamonte w Poznaniu. Później PZPN poszedł moimi śladami i zorganizował mecz i zgrupowanie nie tylko w Poznaniu, ale w tym regionie, więc będę często w najbliższym okresie w Wielkopolsce. Jestem z tego bardzo zadowolony, bo kiedy byłem młodszy, przyjeżdżałem tutaj bardzo często, ze względu na to, że mój brat mieszka w Poznaniu, skończył tutaj studia, więc bywałem tutaj.
U pana ta fascynacja modą jest to połączenie z pasją do tworzenia.
Nie chciałbym tylko czegoś zrobić i nie interesować się zupełnie tym. Staram się inwestować czas samego siebie, tworzyć, włożyć coś od siebie.
Jak pan znajduje na to wszystko czas? Bo wiadomo, że kariera piłkarska jest wymagająca, nie tylko treningi, wyjazdy na mecze i to po całej Europie, nie tylko Europie. Do tego wiem, że lubi pan także podróżować. Ostatnio obowiązki małżeńskie do tego dochodzą już tak oficjalne i jeszcze pan znajduje czas na to, żeby próbować kreować właśnie coś na tym froncie.
Jest sporo tego czasu i zawsze się znajdzie okres, kiedy można to robić, choć dla mnie podstawą jest piłka nożna, to na tym się skupiam, poświęcam cały czas. Jeżeli zostaje, to robię coś dodatkowo. Tego czasu jest sporo, można odpowiednio się zorganizować, żeby poświęcić się temu. Teraz właśnie wprowadzamy nową damską linię garniturów.
Ta pana pasja spotyka się czasami z różnym odbiorem. Pan się już chyba przyzwyczaił do tego, że czasami koledzy z kary, prezes Zbigniew Boniek, gdzieś tam jakieś drobne szpileczki panu wbijają.
Środowisko piłkarskie takie jest. To jest super to, że są żarty. Wiele mówi się właśnie na temat atmosfery w zespole. To tylko ma pozytywny przekład na tę atmosferę. Potwierdza to, że jest to grupa, która dobrze są żyje. A krytyka jest częścią sportu. I trzeba po prostu ją zaakceptować. Będą ludzie, którym to się podoba, a którym nie.
Ta grupa, o której mówimy, czyli piłkarska reprezentacja Polski, to najczęściej grupa, którą pan spotyka w dresach. Czy poza tym są też takie momenty, kiedy podpowiada pan coś kolegom z reprezentacji? Czy sami może pytają, co warto założyć, co warto kupić, w czym warto chodzić, co jest modne?
Miałem ostatnio wizytę zawodników w Warszawie. Pamiętam, że Mateusz Klich kupował garnitur na ślub, nie swój, i wyszedł bardzo zadowolony. Pewny siebie, że to jest ten garnitur, który mu się podobał.
Czy można powiedzieć, że w Polsce, łącząc te dwa wątki, pana pasji jednej i pana pasji drugiej, jest moda na futbol?
Ja uważam, że jak najbardziej. Nawet to widzimy, kiedy gramy mecze. Kibice, którzy przychodzą do hotelu. To jest coś niebywałego. Bilety są wykupione na tygodnie przed meczem, więc to jest powód, dla którego uprawia się również ten sport. Że kiedy wychodzisz na boisko i dopinguje cię 50 tysięcy ludzi na Narodowym plus przed telewizorem, to chcesz się zrewanżować. Chcesz dać kibicom wszystko. Chcesz zostawić zdrowie na boisku, żeby wygrać. Bo kiedy się gra dla reprezentacji Polski, to nie jest tylko gra tak jak w klubie. Tu reprezentujesz cały kraj. Masz ogromną odpowiedzialność odpowiedzialność. Nie grasz tylko dla swojej przyjemności, ale dla całego kraju, więc to jest coś wyjątkowego.
Ta odpowiedzialność będzie na panu i kolegach z reprezentacji spoczywać podczas zbliżających się Mistrzostw Europy. Jeszcze trochę czasu zostało, ale pewnie odczuwacie już jakieś podekscytowanie tym wszystkim, co się będzie działo podczas Euro.
Ja staram się nie myśleć jeszcze o Euro za wcześnie. Przede wszystkim skupić się na odpowiednim przygotowaniu, żeby odpowiednio wykorzystać te najbliższe miesiące i w tym najważniejszym momencie podczas Euro być gotowym na 100% pod każdym względem. Jestem na bieżąco na temat wszystkiego, na temat zgrupowania, z kim będziemy grać, kiedy i tak dalej, ale staram się o tym nie myśleć jeszcze.
Na razie wiadomo, że nie znamy wszystkich rywali, bo jeszcze jest jeden z baraży, ale Hiszpania, Szwecja, mogliśmy trafić lepiej, mogliśmy chyba trafić też gorzej.
Ja uważam, że trafiliśmy bardzo podobnie jak na Mistrzostwach Europy we Francji. Mamy faworyta w grupie, mamy zespoły, które są w naszym zasięgu i teraz tylko od nas zależy, czy wyjdziemy z grupy, czy nie. Nie musimy się nikogo obawiać, ale musimy być przygotowanym pod każdym względem na 100%, żeby z każdym zespołem wygrać.
Jak odbiera pan fakt, że niezależnie od tego pewnego awansu do finałów Euro 2020, mimo wszystko pojawiają się cały czas głosy sugerujące, że ta reprezentacja z takimi piłkarzami mogłaby grać jeszcze lepiej?
To świadczy tylko o sile tego zespołu i oczekiwaniach ze strony kibiców czy dziennikarzy, że nie tylko wymaga się wygrywać, ale wygrywać w dobrym stylu. To tylko świadczy, że ten zespół się rozwija, bo kiedyś było najważniejsze, żebyśmy awansowali i to już był sukces. Teraz oczekuje się od tego zespołu, żeby grał na każdej imprezie i żeby to robił w dobrym stylu i żeby osiągał sukcesy na imprezie. Więc uważam, że to jest rozwój i po prostu trzeba to zaakceptować. Oczywiście ja wolę wygrywać, robić to w słabszym stylu, ale oczywiście staramy się pracować nad każdym elementem, nad detalami, żeby ta gra wyglądała z meczu na mecz lepiej.
Śledzi pan w miarę możliwości oczywiście wydarzenia w polskiej ekstraklasie?
Śledzę wyniki, ale no nie aż tak bardzo dokładnie.
Tej zimy rozgorzała dosyć intensywna dyskusja na temat odpływu młodych polskich zdolnych zawodników dosyć szybko do lig zagranicznych. Pojawiają się głosy, że niezależnie od korzyści finansowych, które za tym stoją, jest to za szybko dla tych zawodników.
Tylko czas pokaże, czy to ma sens, czy nie danego zawodnika. Trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że no, ligi zagraniczne są silniejsze niż Liga Polska. Kiedy się jedzie do Włoch, do Francji, do Anglii, więc oczekiwania i poziom jest dużo większy. I nikt ci nie zagwarantuje, że sobie tam poradzisz. Są oferty, które ciężko odrzucić. Jeżeli ma się ambicje, to chce się powiedzieć, spróbuję, będę walczył. Może nie wyjść. To jest częścią piłki. Każdy marzy, żeby grać na zachodzie, żeby grać w Lidze Mistrzów, czy w reprezentacji. Ale droga jest ciężka i trudna. Najważniejsze jest to, żeby w momencie, kiedy przyjdzie taka oferta, kiedy się podpisze kontrakt z nowym klubem, żeby nie powiedzieć sobie, super, zrobiłem, bo właśnie w tym momencie najcięższe przychodzi. Kiedy się odchodzi na zachód, to znaczy, że się w cudzysłowie jest gwiazdą, jest jednym z najlepszych zawodników w danym klubie, ale tam na zachodzie to tak nie wygląda tak samo, więc trzeba sobie powiedzieć, że trzeba biegać, ciężko pracować, żeby wywalczyć sobie miejsce w składzie, a to nie jest łatwe.
Wracając jeszcze do punktu wyjścia naszej dyskusji, powiedzmy, że ma pan środki na to, aby kupić jedną parę butów i widzi pan z jednej strony nowe buty do gry w piłkę, a z drugiej strony nowe eleganckie buty, w których można iść na przykład na eleganckie przyjęcie. Na co się pan decyduje?
Bez zastanowienia na korki ze względu na to, że futbol pozwala mi zapłacić za chleb. Is bringing me out the dark. The scars are.
23 minuty po godzinie 17. To jest audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Japonia, Włochy, Kanada, Iran i Wenezuela. To będą rywale reprezentacji Polski siatkarzy podczas zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Nie da się ukryć, że trafiliśmy do tej teoretycznie łatwiejszej grupy A, bowiem w tej drugiej rywalizować będą Brazylijczycy, Amerykanie, Rosjanie, Argentyńczycy, Francuzi i Tunezyjczycy. Między innymi właśnie o podziale na grupy w rozmowie z wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej Ryszardem Czarneckim.
Ci, którzy są uważani za najmocniejszych, są w tej drugiej grupie, ale to papier. Natomiast no, na pewno warto powalczyć o pierwsze miejsce, bo wtedy będziemy walczyć o pierwszą czwórkę, o półfinał z ostatnią drużyną drugiej grupy, ostatnią w sensie awansu, czyli czwartą. No i to daje przynajmniej no, teoretycznie bardzo duże szanse na awans do pierwszej czwórki, czego, uwaga, nie było w polskiej siatkówce od no, 40 lat, bo ostatni raz tak było na igrzyskach w Moskwie w 80 roku. Byliśmy wtedy na czwartym miejscu. Natomiast w moim przekonaniu nasze ambicje są na pewno powyżej ćwierćfinału. Myśmy w ćwierćfinałach odpadali w ostatnich trzech igrzyskach. Chcemy być w pierwszej czwórce, chcemy być w finale, prawdę mówiąc.
No właśnie, prawda jest też taka, że jeżeli myślimy o medalu, myślimy nawet o złocie, no to z kim by nie przyszło grać w ćwierćfinale, i tak ten mecz trzeba wygrać, a na potęgi i tak pewnie trafimy i z tą potęgą także trzeba będzie wygrać.
Jasne, ale myślę, że lepiej na tych faworytów, tak jak my jesteśmy faworytami, trafiać później, a więc już w walce o pulę medalową. Tak naprawdę to oni się nas powinni bać, a nie my ich.
Od turnieju kwalifikacyjnego kobiet w holenderskim Apeldoorn już trochę czasu minęło, emocje pewnie trochę opadły, ale tak sobie na chłodno już pan myśli pewnie, że tak blisko to dawno nie było. To znaczy naprawdę była realna szansa tam wygrać z Turczynkami i powalczyć w tym wielkim finale.
Cały czas boli, bardzo boli. 5 mecz boli, 7 piłek w górze. No wielka szansa, tak statystycznie biorąc, już myślałem pod koniec tego czwartego seta w Apeldoorn, że statystycznie to musi któraś wejść, tak? No tak się nie stało. Muszę powiedzieć, że do dzisiaj to przeżywamy. Bardzo wierzę, że ten zespół po takim czyśćcu będzie walczył o medale, tak? O medale Igrzysk Olimpijskich za 4 lata. Pokazuje, że może wygrywać z najlepszymi. Wygraliśmy bądź co bądź z czwartą drużyną świata Holandią 3-0, z wicemistrzyniami świata Włochami 3-1 na turnieju w Światach Europy w Łodzi, a więc naprawdę jest bardzo, bardzo niewiele tego ścisłego topu. Bardzo wierzę w siatkówkę żeńską w Polsce również.
Panie prezesie, rozmawiamy przy okazji meczu we wrześni. Crispol pierwszoligowy. Crispol to trochę taki wielkopolski jedynek na tym najwyższym szczeblu. Nie mamy w Wielkopolsce żadnego zespołu w męskiej ekstraklasie. Trochę taka siatkarska pustynia, przynajmniej jeśli chodzi o męską odmianę tej gry. Mówię o Wielkopolsce.
Za to kobiety nadrabiają. Naprawdę bardzo fajnie gra Piła, muszę powiedzieć. No też trzymam kciuki za Energetyka Poznań, który miał ambicje w zeszłym sezonie bardzo duże. Natomiast no cóż, no, Września dzisiaj gra z drużyną Siedlec, która ostatnio sprawiła dużą niespodziankę, bo wygrała z liderem tabeli z Lublinem. Bardzo dobry mecz, na przełamanie trochę Wrześni. Fajna siatkówka, fajni kibice. Myślę, że tego typu widowiska to dobrą promocją siatkówki, także pod kątem sponsorów.
A widzi pan tutaj potencjał we Wrześni na to, żeby budować klub nawet na miarę plus ligi?
Gdyby pan w zeszłym roku zadał pytanie w Suwałkach, czy tam jest potencjał, to pewnie wiele osób by powiedziało, że nie ma, a Suwałki dzisiaj grają w najwyższej klasie rozrywkowej, więc oczywiście Września, myślę, że przy większych finansach też może o to walczyć.
Szerzej o meczu Crispolu Września z KPS-em Siedlce pomówimy w drugiej godzinie naszej audycji po 18:00. Teraz chwila muzycznego oddechu, a później o żużlu.
Yeah. much, but you're all out of luck. When you're so downhearted and misunderstood, just over and over and over you could. Accrochez toi à ton rêve. Accrochez toi. Accrochez-toi à ton rêve. When you get so down that you can't get up, when you want so much but you're all out of luck, when you're so downhearted and misunderstood, just over and over and over you could. Yeah. Hold on tight to your dream.
Na zegarze, na antenie Polskiego Radia Poznań, audycja w sportowym rytmie, zgodnie z zapowiedzią teraz o sporcie żużlowym. Rozpoczynamy balowo, bo już po raz 30. tygodnik żużlowy wychodzący w Lesznie zorganizował plebiscyt na najpopularniejszych polskich żużlowców i trenerów. Jego wyniki redakcja ogłosiła wczoraj na tradycyjnym balu żużlowców. Wśród zawodników plebiscyt wygrał, co było do przewidzenia, indywidualny mistrz świata na żużlu Bartosz Zmarzlik, ale kolejne dwa miejsca, o czym donosi nasz reporter Jacek Marciniak, na podium zajęli już żużlowcy Fogoń i Leszno.
Niezwykle doświadczony, niezwykle utytułowany, niezwykle ambitnie walczący na torze drużynowy mistrz Polski z Fogoń i Leszno. Miejsce drugie, Janusz Kołodziej.
Trochę niespodziewana, bo jakoś w ogóle nie myślałem nad miejscem, nad czymkolwiek, więc wiadomo, że Bartek w tym roku jest nie do ugryzienia, bo jest mistrzem świata, więc druga lokata dla mnie jest dość wysokim miejscem. Wiadomo, że plebiscyt się swoimi prawami gdzieś tam rządzi i to już jest taka tradycja co roku. Jest to fajne, ciekawe. Kibice się wykazują też tym, kogo lubią i na kogo głosują i bardzo serdecznie dziękuję, bo w życiu bym nie powiedział, że tak może być. Dawniej jak byłem młody, mały, no to myślałem, że to jest bardzo ważne wygrywać w takich turniejach. Natomiast teraz trochę się nauczyłem, że fajnie się wygrywa na torze. Plany na ten sezon, żeby po prostu lepszy. Przede wszystkim plany mam takie, żeby troszeczkę więcej pracować na małym torze. W lidze dużo pracować na tym, żeby nic nie uciekło jak do tej pory. Być coraz lepszym po prostu zawodnikiem. Popełniać coraz mniej błędów.
Obrona indywidualnego tytułu?
To życie pokaże. Ja nigdy na te zawody też się jakoś tam specjalnie nie przygotowuję, tak, że to jest najważniejsze. Po prostu podejdę tak jak zawsze, a już szczęście pokaże i życie, czy coś zdobędę, czy nie.
A miejsce trzecie zajmuje Bartosz Smektała.
W zeszłym roku byłem gdzieś tam bardziej pod koniec stawki, a dzisiaj się udało być na podium, także bardzo się cieszę i tak mobilizuję to na pewno dalej do pracy.
W pokonanym polu pozostawiłeś wielu znakomitych kolegów z toru.
Zawodników z Grand Prix, więc to na pewno, tak jak powiedziałem, buduje i co za tym idzie, chcę się pracować dalej.
Na jakim etapie przygotowań już jesteś?
Można powiedzieć, że na finiszu, bo tak naprawdę jesteśmy już po jednym obozie z reprezentacją Polski i teraz tak naprawdę musimy się, że tak powiem, trochę zregenerować. Musimy zaczynać się pakować, bo za chwilę wyjeżdżamy do Hiszpanii na motocross, a jak wracamy, to nasze motocykle żużlowe już muszą być gotowe, bo jak będzie pogoda, to będziemy mogli jeździć. Jestem w stanie już nawet jutro wyjechać na tor, ale nie o to chodzi. Ze spokojem jeszcze tego czasu mamy, bo miesiąc czasu nam został, także jeszcze troszkę.
Kolejna kategoria, drodzy Państwo, to najpopularniejszy trener Ekstraligi Żużlowej. Ustami czytelników tygodnika żużlowego w tej kategorii zwycięża, nie mogło być inaczej, Piotr Baron.
Oczywiście, jeżeli w gronie tutaj naszym żużlowym można otrzymać wyróżnienie menadżera bądź trenera roku, to oczywiście jest to wielkie wyróżnienie. Ja bardzo za to wyróżnienie dziękuję. Dziękuję wszystkim tym osobom, które oddały na mnie głos, ale chciałbym podziękować przede wszystkim zarządowi, zawodnikom, Radzie Miasta i sponsorom. Bo bez tych ludzi z całą pewnością nie mógłbym dzisiaj tutaj stać. W Lesznie czuję się dobrze, bo prawda jest taka, że od 3 lat, kiedy właściwie prawie to już 4 lata będą, jak się spotykamy, jesteśmy wszyscy minimum 5 bądź 6 razy w tygodniu z sobą. I mi Wielkopolska służy, no co mam mówić. Wyniki robimy świetne. Oczywiście ten rok będzie niezmiernie trudny, ale będziemy się starać zadowolić naszych kibiców, będziemy starać się osiągać najlepsze wyniki i tego bym bardzo chciał i życzył sobie i Unii Leszno oczywiście jak najbardziej. Mamy świetny klimat, fajnie nam się pracuje i tak dalej i to jest piękne, natomiast w momencie niepowodzeń to prawda jest taka, że zawsze gdzieś tam menadżer jest winny i oczywiście może przyjść taki moment, kiedy będziemy musieli się rozstać, czego bym sobie nie życzył, ale kto wie jak to będzie.
Panie Adamie, to już 30 plebiscyt.
Tak, ten czas szybko leci, 30 plebiscyt i tak, gdy sięgnę wstecz, to wydaje się, że to było niedawno.
Adam Zając, redaktor naczelny tygodnika żużlowego.
Przyznam szczerze, że co roku mówiłem, że to już ostatni, bo to jest duży wysiłek organizacyjny. My nie mamy żadnej firmy, sami musimy to robić i zawsze mówiłem koniec, koniec, więcej już nie robimy, ale potem mijał czas zmęczenia, przychodziła taka refleksja, że trzeba to zrobić nie dla nas, nie dla redakcji, a dla kibiców, którzy tu przyjeżdżają. Proszę zobaczyć, panie redaktorze, jak się świetnie bawią. Ludzie się znają z różnych zawodów, rozmawiają w różnych rzeczach i ta impreza jest właśnie w przerwie sezonu żużlowego, żeby się mogli kibice spotkać i sobie spokojnie porozmawiać w luźnej atmosferze, bo tego w czasie sezonu nie ma.
I ta tradycja tygodnika żużlowego trwa już 30 lat. Gratulacje dla organizatorów, ale przede wszystkim dla laureatów, których słyszeliśmy. Ale dodajmy, że w plebiscytowej dziesiątce znalazło się jeszcze 2 żużlowców drużynowego mistrza Polski w OGO Unii. Leszno, czyli 6. miejsce dla Dominika Kubery, 8. lokata dla Piotra Pawlickiego. Nie były to jedyne wyróżnienia, które trafiły do przedstawicieli Unii. Juniorem roku został Bartosz Smektała, a Emil Sajfuddinow został wybrany przez czytelników tygodnika żużlowego najpopularniej obcokrajowcem. Prezes klubu z Leszna, Piotr Rusiecki, odebrał z kolei nagrodę za krajową imprezę roku, czyli finał drużynowych mistrzostw kraju w Lesznie. Do Wielkopolski trafiły także jeszcze inne nagrody. Najpopularniejszym trenerem z pierwszej ligi żużlowej został bowiem Mariusz Staszewski, szkoleniowiec ekipy Arget Malesa TŻ Ostrowi, a prezes tego klubu, Radosław Strzelczyk, cieszył się z tytułu najpopularniejszego działacza pierwszej ligi żużlowej. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Zabawa na balu żużlowca w Lesznie była udana. A o tym, że nieco gorsze nastroje, jeśli chodzi o Speedway, panują w Grodzie Staszyca, czyli w Pile, przekonamy się za 3,5 minuty.
Just the Robinsons affair.
pewno w sezonie 2020, jeśli chodzi o polski sport żużlowy, będziemy z pewnym niepokojem spoglądać na tę mapę, także z wielkopolskiej perspektywy. Znika drużyna z Piły. Nasz częsty rozmówca żużlowy, ekspert, człowiek, który zajmuje się pilskim speedwayem właściwie od zawsze, Wojciech Druszcz. Proszę powiedzieć, co się stało, że tak właśnie jest?
Zabrakło pieniędzy, zabrakło życzliwości, zabrakło współpracy i w rezultacie cierpimy, bo rzeczywiście grupa kibiców żużla w Pile jest bardzo duża. W Pile i w okolicy. Wszystkie osoby, z którymi mam okazję rozmawiać, bardziej i mniej mi znane, naprawdę się smucą. Może w internecie nie widać tego tak bardzo, ale są też osoby, które niekoniecznie w internecie żyją, niekoniecznie lubią hałasować wokół siebie, a one też bardzo to wszystko przeżywają. Starsze i młodsze. Stało się coś przykrego, stało się coś, co bardzo nas boli, bo przez 10 lat ten żużel cały czas się, jeśli nie rozwijał, to przynajmniej trwał. Natomiast pewne zaszłości, pewne kłopoty spowodowały, że w tym momencie musimy cierpieć. Choć można było ten sport uratować.
Czytałem nawet niedawno wywiad z szefem Głównej Komisji Sportu Żużlowego Piotrem Szymańskim, który powiedział, że też żałuje właśnie tego braku piły na ligowych torach i jednocześnie tak trochę zasugerował, że po wielu stronach zabrakło takiej cierpliwości, by to uratować.
Pan Piotr Szymański często przyjeżdżał do Piły na rozmowy. Nie wiem, czy słowo często nie jest nadużyciem, ale był na pewno kilka razy razem z panem Fiałkowskim, czyli władze GKSŻ były w stałym kontakcie z miastem, które było głównym sponsorem pilskiego żużla. Tego nie da się ukryć. Były pewne obietnice, były pewne ustalenia. Ja nie uczestniczyłem w tym bezpośrednio, więc też za dużo powiedzieć nie mogę. Natomiast wiem, że wydawało się, że wychodzimy na prostą. Faluba z Zielona Góra miał 3 zawodników, których chętnie by odstąpił i opłacił, więc to także było duże ułatwienie. Niestety długi ciągnęły się za nami, a konieczność oddania kilkuset tysięcy złotych miastu za źle wykorzystaną dotację właściwa była gwoździem do trumny.
Jeżeli coś znika, to no, życie nie znosi próżni, także to sportowe, to żużlowe. Mówisz z taką pasją w głosie, jeśli takich pasjonatów jest w Grodzie Staszica więcej, to możemy spodziewać się czegoś znowu odrodzeniowego, tak to nazwijmy?
Już to wszystko zaczęło się rozkręcać. Powoli, można powiedzieć w bólach, ale powstał nowy twór, który już po pierwszym zebraniu założycielskim wysłał dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego. To jest Towarzystwo Żużlowe Polonia Piła. Klub, na czele którego stoi Remigiusz Kaja oraz kilku innych członków zarządu, i ten klub no, w tej chwili dba o to, żeby wszystkie brakujące dokumenty dosłać do Warszawy. To będzie na pewno karta przetargowa w rozmowach, mam nadzieję, z władzami miasta, które dysponują stadionem, mam nadzieję, z sponsorami, i wierzę, że ten stadion, który ma piękną historię i wielkich kibiców, nie będzie leżał odłogiem przez cały rok.
So many.
tylko Tygrysa, spojrzą także zawodnicy, którzy w dniach od 5 do 6 września rywalizować będą na Mistrzostwach Świata w sumo. Mistrzostwach, które odbędą się w wielkopolskim Krotoszynie. Ta miejscowość to taka mekka polskiego sumo, z której pochodzi m.in. prezes Polskiego Związku, pan Dariusz Rozum. O szczegółach tej imprezy, która przypomina, będzie się od 5 do 6 września w rozmowach Danuty Sienkiewicz.
Magdalena Kowalska, jestem dyrektorem Biura Polskiego Związku Sumo oraz sekretarzem w Klubie Towarzystwa Atletyczne Rozum. No, należy podkreślić, że Krotoszyn jest to kolebka Polskiego Związku Sumo, w ogóle Polskiego Sumo. Tutaj został utworzony Polski Związek właśnie, tu jest jego siedziba po dziś dzień. Tutaj jest człowiek, który przez lata starał się, żeby ten związek powstał, bo on powstał już 16 lat temu decyzją ówczesnej minister edukacji i narodowej i sportu, pan Dariusz Rozum. I wszyscy jesteśmy dumni z tego, że mamy tutaj sumo, że ono się tak pięknie rozwija.
Ile dzieciaków trenuje sumo w Krotoszynie?
W tym roku jest to około 50 osób, bo wiadomo, następuje rotacja. Niektóre dzieci kończą swoją przygodę z sumo, inni ją zaczynają. Część też, kiedy wyjeżdża na studia, czy zaczyna już pracę zawodową, to niestety musi się z tą dyscypliną rozstać. A myślę, że około 50 osób.
No to nie tylko dyscyplina sportu, ale także taki rodzaj wychowania w tej kulturze.
Tak, zarówno trener, jak i prezes, który ma bardzo dobry kontakt z zawodnikami, zawsze przekazuje im wszelkie treści takie honorowe związane z realizacją kodeksu japońskiego Bushido, gdzie bardzo ważne są takie zasady jak bycie honorowym człowiekiem z zasadami, walka w duchu fair play, czyli nie za wszelką cenę, byleby tylko pokonać, ale też szacunek do przeciwnika, tak? Czyli cieszymy się ze zwycięstwa, natomiast nie obrażamy swojego przeciwnika, tak? Czyli wszelkie takie gesty, które by miały wskazać na brak szacunku do niego, są absolutnie zakazane.
Mateusz Konieczny, no, jestem trenerem właśnie tutaj. Mój tata jest trenerem, ja jestem drugim trenerem grupy sumo. Młodym zawodnikom się podoba sumo, jest to coś innego. Lubią się wyszaleć, lubią to przepychanie, to siłowanie się z zawodnikami, tą rywalizację między sobą. Tu się wszystko zaczęło i tu się narodziło polskie sumo w Krotoszynie. W sumo chodzi o to, żeby dotykać tylko spodnią częścią maty, doja, bo tak się nazywa cały ten ring. No, trzeba uważać, bo mówię, jak dotknie się ręką, nogą, głową, łokciem, czymkolwiek, to się przegrywa walkę automatycznie. Trzeba być cały czas skupionym.
To jakieś warunki trzeba spełniać. No, zawsze sumo kojarzy się jednak z takim, no, z obfitością ciała.
Tak, no, z takim, no, z większymi ludźmi, ale to nie. U nas w Polsce, w europejskim, tam Światowej Federacji są kategorie wagowe i wiekowe. Czyli może walczyć na przykład taki, co ma aż 20 kilo, bo to też jest młodzi, dziecko, jeszcze praktycznie dziecko. Tam są limity kategorii wagowych, tak samo ja walczę na 77 kilo. I też nie jestem wielki, nigdy nie byłem wielki i nie będę. A w zawodowym sumie jest tylko kategoria open, czyli tam walczą wszyscy. Tacy, co może walczyć 100 kilo albo nawet 200. Widać, jakie kucherka przychodzą.
Jestem Zuzanna Krystek. Najlepsze moje osiągnięcie to jest brązowy medal na Mistrzostwach Świata, później złoty medal na Mistrzostwach Europy. No, jest parę zawodniczek, które bardzo poważnie traktuję. Raz można wygrać, zależy też od techniki, od szczęścia trochę też. I raz wygrywam z nimi, raz przegrywam.
Co ci dają takie treningi?
Treningi mi na pewno dają dużo motywacji, siły, ale też pozwala mi zapomnieć o codzienności. Jak przychodzę tutaj, to po prostu tak jakby w innym świecie trochę.
Najbliższe, najważniejsze wydarzenie to wrześniowe wydarzenie Mistrzostwa Świata w sumo i juniorów, i seniorów.
Tak jest, obu grup wiekowych. Japończycy, Światowa Federacja Sumo przyznała nam prawo do organizacji. W związku z tym, że to Krotoszyn jest tą stolicą polskiego sumo i tą kolebką, w której ono się narodziło, podjęta została decyzja, żeby zorganizować to właśnie w Krotoszynie. Zjedzie tu, myślę, 250 do 300 zawodników z całego świata. Oprócz tego trenerzy, oficjele, władze Światowej Federacji, władze kontynentalnych federacji. Także będzie to naprawdę przedsięwzięcie zakrojone na szeroką skalę i dla nas również wyzwanie. Także proszę, abyście Państwo trzymali za nas kciuki.
Zone. Forget it, brother, you can go it
draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in, engines stuck on it, the wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning out.
Dziewięć minut pozostaje do godziny 18:00. To jest audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań, w której pomówimy teraz o lekkiej atletyce. No, lekkoatleci musieli nieco pozmieniać swoje plany na pierwszą część tego sezonu olimpijskiego. Odwołano bowiem zaplanowane na marzec halowe Mistrzostwa Świata w Chinach. To wszystko ze względu na panującą tam epidemię koronawirusa. W Polsce pierwszy poważny meeting odbędzie się już w najbliższą sobotę, 8 lutego. To będzie meeting Copernicus Cup w Toruniu. Natomiast my w naszej audycji pomówimy o tym, że lekkoatletyka ma także inne oblicza.
Rozmawialiśmy z panem Andrzejem Kapturskim nie tak znowu dawno, w poprzednim sezonie 2019, na temat lekkiej atletyki i występów Masters. Ludzi już w solidnym wieku, ale wciąż mających wielką pasję, bo imprezy krajowe, imprezy międzynarodowe wspólnie z żoną Danutą, pan Andrzej Kapturski na te zawody jeździ. Mieliście z czego się cieszyć w 2019?
Na pewno tak, cieszyliśmy się bardzo, ponieważ żona zdobyła 6 tytułów mistrzyni świata w rzutach nietypowych, 4 tytuły wicemistrzyni. Ja zdobyłem 2 złote medale, 2 srebrne i 2 brązowe, czyli w sumie 16 medali z jednych zawodów. To jest ogromny sukces.
I gdzie były te Mistrzostwa Świata?
Te Mistrzostwa Świata były na Węgrzech, w miejscowości Tata. To jest ośrodek przygotowań olimpijskich. Tam te zawody się zawsze odbywają.
Padło hasło rzuty nietypowe. Niech pan raz jeszcze przypomni nam, na czym to polega.
Rzuty nietypowe to jest młot szkocki o cięższej wadze, jak rzuca Fajdek, czy tam Anita Włodarczyk. Dysk antyczny też jest cięższy od tych, co tam Małachowski rzuca i inni dyskobole. No, kule tak samo są bardzo ciężkie. Ja na przykład pcham kulą 12,5 kg z rozbiegu, nie? Nietypową technicznie, jak jest to ciężki sprzęt i walczymy w tym.
Specjalizujecie się właśnie w konkurencjach rzutowych wspólnie z małżonką. O ile dobrze pamiętam naszą ostatnią rozmowę, pan całkiem niedawno zmienił kategorię wiekową. Może pan się przyznać?
Zmieniłem w kategorii plus 70. W marcu kończę 71 lat. Namawiam przy okazji ludzi w starszym wieku, jeżeli można tak nazwać to, do uprawiania tego sportu, bo na pewno jeszcze tacy są tu i wspaniali Rzędzu i w Poznaniu, a mało ich startuje.
Wspomniał pan o tych Mistrzostwach Świata lekkoatletycznych weteranów na Węgrzech. Dużo ludzi tam startowało z wielu krajów.
Tam startuje przeważnie z Europy. Poza Europy nie przyjeżdżałem tak ludzie, ale to tak około 200 ludzi. A jak startujemy w klasycznych lekkoatletycznych, to w Toruniu, w halowych w zeszłym roku było ponad 4000 ludzi. A w Maladze w 2018 z tym 8 tysięcy.
Panie Rzeju, to wspomniał pan już o tej toruńskiej hali, bo to będzie też pierwszy taki jakby oficjalny chyba występ w 2020 roku, jeśli chodzi o państwa Danutę i Andrzeja Kapturskich, bo czekają was, co w Toruniu się wydarzy?
Liczymy, że jakieś medale tam...
Mistrzostwa Polski.
Mistrzostwa Polski to są, tak, i myślę, że tam jakieś medale zdobędziemy. Przeważnie żona zdobywa, nie, bo jest lepsza ode mnie i udało nam się namówić 2 zawodników tutaj ze Swarzędza, którzy też robią reprezentują naszą tu gminę, także powiększa się ta ekipa.
Wracając do rzutów nietypowych i do waszej wspaniałej pasji, jakie konkurencje będą podczas halowych Mistrzostw Polski w Toruniu? No bo tutaj już młotem za daleko nie porzucacie w hali.
Nie, nie, to nie rzucamy młotem, tam tylko jest rzut ciężarkiem. Też odbywa się on na dworze, bo nie ma takich warunków, żeby tam tym ciężarkiem rzucać i szkoda hali. Pchnięcie kulą, a poza tym są wszystkie skoki, biegi do 3000 metrów, najdłuższy bieg, chód na 3000, to wszystko w hali jest.
Emocjonujące zmagania lekkoatletów, nie tylko tych, którzy pojadą na Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020, ale jak słyszeliśmy, ogromna pasja kochających królową sportów, mastersów, także tych z Wielkopolski, ze Swarzędza rozmawialiśmy z panem Andrzejem Kapturskim. Audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań za 4,5 minuty, godzina 18. Po 18 oczywiście duży przegląd wydarzeń ligowych, no to pierwsza gorąca informacja ligowa z trwającego meczu pierwszej ligi żeńskiej koszykówki w hali B na poznańskiej Fiałce. Poznański MUX gra z drużyną, drugą drużyną Enei AZS-u Gorzów Wielkopolski. 6 minut i 42 sekundy do końca trzeciej kwarty tego spotkania i bardzo wyraźne prowadzenie podopiecznych trenera Macieja Brodzińskiego z MUX-u. 57-25. Pierwszą kwartę MUX-iary wygrały 32-11, drugą 16-11, a więc do przerwy było prowadzenie wyraźne 48-22. No i także ta trzecia kwarta przebiega pod dyktando poznanianek, bo prowadzą w tej kwarcie 9-3 i jak mówiłem na 6 minut i 4 sekundy już obecnie przed zakończeniem. Przewaga jest naprawdę ogromna, 35-punktowa, 60-25. Co po godzinie 18? Przegląd ligowych wydarzeń. Siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, halowy hokej. A co jeszcze po 19 w audycji w sportowym rytmie? Dużo o poznańskim Lechu, bo dzisiaj pierwszy gwizdek wspólnie z kibicami odgwizdano do premiery wiosennej części rozgrywek piłkarskiej PKO Ekstraklasie, także do zmagań w Pucharze Polski, opinie dziennikarskie o kolejorzu. To przy okazji zapowiem, że jutro gratka dla Państwa, mam nadzieję, zachęcam do dyskusji telefonicznej od 21.05 w kolejnym wydaniu Sportowej Areny. Naszym gościem będzie prezes KKS Lech Poznań, pan Karol Klimczak. Jutro Sportowa Arena z prezesem kolejorza Karolem Klimczakiem od 21.05. Po 19.00 oprócz Lecha będzie także o piłce amatorskiej. Oczywiście przypomnimy, jak poradzili sobie w kolejnym sparingu piłkarze poznańskiego Lecha. Zajrzymy też do rakietnicy na galę sportów walki. Będzie także o szermierczym floretowym Pucharze Świata Juniorów, który dzisiaj zakończył się w Lesznie. To wszystko w audycji w sportowym rytmie aż do 20. No to kończymy muzycznie. Spotkajmy się kilka minut po 18.